Małgorzata Fremus, witam w piątkowej rozmowie pod krawatem. Naszym gościem jest dziś profesor Lex Drewiński, plakacista, grafik i twórca logosów, a także znaków graficznych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, zbliża się 75-lecie Pałacu Młodzieży i Pałac Młodzieży poprosił pana o stworzenie nowego loga. To kolejne po prostu zlecenie, czy... ma pan jakieś konotacje związane z Pałacem Młodzieży?
Tak, moje konotacje są związane z Pałacem Młodzieży jeszcze w czasach, chyba myślę, to były lata 60. Z willą Lenca związane, w którym właśnie mieścił się Pałac Młodzieży. Pamiętam, że któregoś dnia pojawiłem się tam trochę tak dla zgrywy na zajęciach plastycznych i wziąłem w nich udział. W każdym bądź razie pani, która prowadziła te zajęcia, strasznie zaczęła mnie namawiać, żebym zapisał się do niej na kółko. Nie zapisałem się wówczas, ale w każdym bądź razie poszedłem w tym kierunku. To był mój taki pierwszy, jedyna lekcja, mogę powiedzieć, właśnie w Pałacu Młodzieży na Willi Lenca.
Wtedy to była Willa Lenca, dzisiaj to jest przy Alei Piastów budynek. Myślę, że najważniejsze są jednak zajęcia i ludzie. Ja widziałam to logo, nie pokażemy państwu, bo premiera za chwilę tego loga. Co najbardziej pana inspirowało, by stworzyć to nowe logo Pałacu Młodzieży, bardzo ważnego ośrodka, bo wielu szczecinian ma jakieś właśnie konotacje, jakieś wątki związane z Pałacem Młodzieży. Więc co było najważniejsze?
Najważniejsze było znalezienie balansu pomiędzy młodzieżą a dziećmi, przedszkolakami, ponieważ nazwa to jest Pałac Młodzieży. Młodzież to już jest, młodzież jest tą częścią społeczeństwa dorosłą, czującą się bardzo dorosłą. Ale nawet różnice w szkole podstawowej, ktoś, który chodzi do siódmej klasy, inaczej traktuje kogoś, kto chodzi do piątej klasy albo do pierwszej klasy chociażby. Myślę, że wśród przedszkolaków jest podobnie, a w Pałacu Młodzieży są również przedszkolacy. Więc chodziło o to, żeby znaleźć ten balans taki, żeby w jakiś sposób nie zapeszyć tych młodych, tych przedszkolaków właściwie. Jak widziałem, byłem w Pałacu Młodzieży, to po prostu są dzieci naprawdę, to są jeszcze bobaski takie, a młodzieżą, która już jest dorosła, która się czuje dorosło i wydaje mi się, że chodziło mi o znalezienie tego balansu, żeby był ten balans pomiędzy młodszymi, starszymi, pomiędzy prowadzącymi zajęcia, a dziećmi. To było najważniejsze. No i oczywiście znalezienie akcentu szczecińskiego.
To jest bardzo istotne.
Tak.
No, ja tylko chyba mogę powiedzieć, że wątek gryfa tam się pokazuje. Więcej nie chcę powiedzieć, bo rzeczywiście to jest niespodzianka dla szczecinian. To jest taki bardzo szczeciński znak. To jest istotne, że nie można go przykleić do kogokolwiek albo do jakiegokolwiek Pałacu Młodzieży, bo wiemy, że takich kilka jest w Polsce, tylko rzeczywiście jest to szczeciński. Bardzo ważna też jest barwa i użył pan takiej naszej wodnej kolorystyki. No chociaż oczywiście, jak wiadomo, że jak dobre logo może powstawać, być też czarno-białe. Jak to jest, panie profesorze? Skąd pan bierze takie fantastyczne pomysły na logosy? Bo ja tylko przypomnę, jest pan między innymi twórcą loga Akademii Sztuki. Znaczy nawet powiedziałabym całego cyklu, bo pan się tam tymi kropeczkami...
Identyfikacji wizualnej.
Tak, o to się nazywa identyfikacja wizualna. Bawi też Zamek Książąt Pomorskich, to pana praca i moglibyśmy tutaj jeszcze trochę wymieniać. Skąd pan bierze takie pomysły? Tak dużo się w tym dzieje.
Z głowy, odpowiedź jest prosta. Wszystko z głowy.
No tak, ale musi pana coś inspirować. Czy pan dochodził do takiej perfekcji? Bo przecież to czasami jest kilka kresek, a jest cała historia opowiedziana.
Muszę powiedzieć, może to nieskromnie zabrzmi, ale ja się inspiruję sobą. Samym sobą. Tym bardziej, że w moim wieku nie wypada się kimkolwiek już inspirować. Interesuje mnie moja twórczość i to co mam w sobie. To jest moja inspiracja. Właściwie jak byłem młodszy, też tak było, tylko wtedy może nie wypadało o tym mówić. ale to inspiracja, która wypływa ze mnie. Oczywiście mam oczy otwarte, widzę cały świat po prostu dookoła. To są bodźce, które na mnie działają, ale na końcu człowiek zostaje sam ze sobą przed ekranem komputera albo kartki w notesie i tak to wygląda.
Ale nie jest pan osobą, która tylko działa na zamówienie. Ja oglądałam pana Facebooka, przychodząc dzisiaj do radia i byłam zaskoczona, że tam jest, są znaki, jest pana opowieść na tu i teraz. Niezwykły, na Dzień Dziecka, Dzień Matki, bardzo istotny. Ale też na przykład, jak troszeczkę niżej zejdziemy, dalej, głębiej poszukamy, to niezwykła też taka olimpijska, zrobiona z 5 kolorowych swastyk, taki znak olimpijski, chociaż on powstał w proteście, prawda?
Tak, ten znak powstał w proteście na zasadzie bojkotu olimpiady w Paryżu w 1924 roku, ponieważ powodem było zaproszenie przez Francję sportowców rosyjskich i danie im tych samych praw jak sportowcom z całego świata. A jak wiadomo, olimpiada w Paryżu powstała jako antidotum wojny w ogóle. O to chodziło, że nawet w starożytności, kiedy były prowadzone igrzyska olimpijskie, to w tym czasie był zawierany pokój, nie było wojny. Ale Rosjanie nie wprowadzili pokoju nawet na czas igrzysk i nie zamierzali nawet tego zrobić. Czyli zachowali się gorzej niż, można powiedzieć, ludzie sprzed Chrystusem, urodzeni jeszcze przed Chrystusem i po Chrystusie. I ci, którzy już te nowożytne organizowali igrzyska olimpijskie, to wojny były przerywane. Nie było działań wojennych w tym czasie. Niemcy też potrafili to przerwać, ale chociaż zawsze widzę znak równości pomiędzy faszystami a komunistami.
Czuje pan, że plakat, znak graficzny może mieć siłę, bo przecież wiemy, że jednak Rosjanie pod swoją flagą nie wystąpili na olimpiadzie w Paryżu, więc jakiś efekt, no nie wiem, czy tylko pana plakatu, ale być może artyści powiedzieli basta, nie, koniec, nie zgadzamy się. Czy to przyniosło efekt, jak pan sądzi?
Myślę, że tak. Nacisk społeczeństwa, nie tylko artystów, ale społeczeństwa i w każdym bądź razie Rosjanie byli dopuszczeni trochę w inny sposób do olimpiady, ponieważ mogli występować tylko indywidualnie. Chociaż z tym to różnie bywało, bo na trybunach było pełno Rosjan z rosyjskimi flagami. To był taki kocioł, można powiedzieć, jeżeli chodzi o rosyjskich kibiców. To jest do tej pory, to jest zawsze.
No tutaj jest osobna sprawa, jeżeli chodzi o samą Rosję, bo Rosja czuje się dość bezkarna, nie tylko u siebie, ale także
na całym świecie.
Tak. Tutaj często to wynika też z ich mentalności, pieniędzy, pewnej siły, którą sobie przypisują i na którą się świat zgadza. No właśnie, takie protesty społeczne. Pan się zajmuje bardzo sprawami społecznymi. Wojna, równość, pokój to są tematy, do których pan wraca non-stop. Niezależnie od tego, czy jest jakieś zapotrzebowanie na taki plakat, czy nie. No właśnie bardzo często pan po prostu siada i nie może wytrzymać i trzeba stworzyć, opowiedzieć i wypowiedzieć
się. Tak to wygląda. Po prostu odnoszę się graficznie do wydarzeń na świecie i robię po prostu w formie plakatów komentarze graficzne. W sumie to się nazywa plakat, ale nazwa tutaj nie jest istotna. Chodzi o komentarz wizualny, graficzny, który dzięki internetowi pokazuje się w wielu miejscach.
A to jest tak, że nie może pan po prostu wytrzymać, że tak boli, że trzeba koniecznie...
To tak wkurza, że od razu trzeba by było przywalić, że tak powiem.
Ale pan plakatem albo znakiem?
Plakatem, oczywiście znakiem. Kiedyś Jarek Eismont się bardzo ładnie wyraził na temat mojej twórczości, bo powiedział, że ja nie maluję, tylko uderzam.
No to rzeczywiście.
To bardzo plakatowe stwierdzenie, które mi się bardzo spodobało.
Dzisiaj plakaty trochę wracają na ulicę, może nie przez rozklejanie, ale bardziej przez różnego rodzaju postery. Na przystankach tramwajowych są też takie gabloty. Czuje pan, że to jest właśnie dobre miejsce? No bo plakat oczywiście w galerii dobrze, że jest, ale chyba najlepiej, jeżeli on jest jednak na ulicy.
Tak, ale ja z tym już od dłuższego czasu nie mam żadnego problemu, ponieważ najdłuższą ulicą świata jest internet. nie ma dłuższej ulicy, ani w Nowym Jorku, ani w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, ani w Pekinie. To jest najdłuższa ulica. Jeżeli brakuje ulicy, to jest internet. Ale ulica oczywiście jest tym fajnym komponentem dla plakatu i mi się wydaje, że te akcje właśnie, które są organizowane przez różnego rodzaju galerie, czy które odbywają się finalnie, później plakaty są wieszane właśnie na ulicy, na przystankach autobusowych, na wiatach. To jest bardzo fajna sprawa. One są większe niż normalne plakaty, ten typowy polski format, że tak powiem, polski. Używany w Polsce B1, 100 cm na 70, to jest dwa razy B1 albo dwa
albo
razy
jeszcze więcej, jeszcze czasami większy. Zależy, jakie są tak. nośniki.
Tak.
No właśnie, chciałam jeszcze o kondycji polskiego plakatu porozmawiać, ale to już, proszę Państwa, teraz przenosimy się tyle na naszej antenie, przenosimy się na naszą stronę internetową radioszczecin.pl, ale także na naszego Facebooka, aplikację, tam ciąg dalszy naszej rozmowy. Lex Drewiński był naszym gościem. Dziękuję.
Ale panie chciałbym jeszcze zaprosić Państwa na moją wystawę, która będzie 2 września w Przełomach, w Szczecinie.
To jeszcze do tej wystawy za chwilę wrócimy, bo właśnie o takim podsumowaniu za każdym razem chciałabym, bo ta wystawa jest jednak takim pewnym podsumowaniem tego, co się ostatnio zrobiło. Chciałabym się o kondycję polskiego plakatu zapytać. Przez całe lata był pan wykładowcą Akademii Sztuki. Wiele osób jakby inspirowało się, panem inspiruje też nadal. Jaką mamy kondycję polskiego plakatu? Jak pan to postrzega? No bo jest pan tutaj w czołówce, ale też pan rozgląda się dookoła.
Chciałbym jeszcze dodać tutaj, że przez niemal ćwierć wieku byłem wykładowcą, byłem profesorem w Fachhochschule Potsdam, w Potsdamie, w Niemczech, zanim przyjechałem do Szczecina. Także
wykształtował pan te młode umysły. Więc jak
mi się wydaje, że kondycja polskiego plakatu jest dobra, dlatego chociażby, że na zachodzie w Niemczech nie ma szkół plakatowych, pracowni plakatowych stricte.
A u
tak
nas
jak
są.
W Polsce. U nas są i to jest ewenement. Bo w Niemczech na przykład ja prowadziłem pracownię graphic design, gdzie był plakat, ale też okładki płytowe i okładki książkowe i różne inne media graficzne.
Czyli dużo szerzej.
Tak, ale ja byłem taką osobą, która wprowadziła plakatowi w Potsdamie, w tej części Niemiec akurat, plakat wprowadziła na pierwsze miejsce. I jak do mnie studenci niemieccy przychodzili, to mówili, idziemy na plakat. A wcześniej się nie mówiło na plakat. Zresztą w Niemczech bardzo mało ludzi robiło dyplomy z plakatu w ogóle. To były dyplomy z designu, z projektowania graficznego, ale nie z plakatu. Ale bardzo chętnie robili również niemieccy studenci ze mną plakaty. Także nawet miałem taki przedmiot, który wprowadziłem dotyczący plakatu i wydarzeń społecznych na świecie. Plakat socjalny, coś w tym rodzaju. Prowadziłem taką dodatkową pracownię i tam bardzo dużo studentów się zapisywało właśnie, żeby odnosić się właśnie swoimi pomysłami, swoimi ideami do tego, co się na świecie dzieje. Ja zadawałem oczywiście tematy, które były związane z tym, co się na świecie dzieje.
No właśnie, jak na tym tle pan ocenia naszych plakatów?
Właśnie do tego zmierzałem. Myślę, że kondycja polskiego plakatu jest dobra, chociażby dlatego, że są pracownie, stricte właśnie plakatu w Polsce i plakat się studiuje godzinami w Polsce, można powiedzieć, co może się wydawać nudne i nużące, bo jak to? Idę na studia i studiuję tylko jedno medium, tylko plakat. Ja zawsze namawiam studentów, żeby studiowali więcej, żeby poszli jeszcze dalej niż tylko plakat.
Nawet jak się jest w pracowni plakatu, to myślę, że i tak tych zajęć różnych
tak,
jest
dookoła. Tak, bo są jeszcze dodatkowe
dookoła,
pracownie, no ale z plakatu się robi dyplom i plakat jest główną pracownią i człowiek, który studiuje plakat, to właściwie dostaje takiego bakcyla, że już się nie może od tego odezwać. To jest jak taki zarazek, którym zostaje zarażony.
A na świecie ludzie potrzebują plakatów?
Jak no myślę, że tak, bo na świecie jest tak mnóstwo, powstało różnego rodzaju wystaw plakatowych, biennale, triennale, kwadriennale nawet, także to przebija to, co było kiedyś. Jak ja studiowałem, to po prostu było kilka znaczących biennale, na przykład w Finlandii, w Meksyku, w Warszawie.
I to wszystko i trudno było.
W Japonii, tak.
No właśnie, a skoro mówimy o różnego rodzaju konkursach, panie profesorze, jak to jest? Ja wiem, że od czasu do czasu czasu pan jeszcze lubi wysłać swoją pracę gdzieś na jakiś konkurs. Nawet nie po to, żeby startować w szranki, bo myślę, że już pan nie musi pan nikomu nic udowadniać, ale może bardziej dlatego, żeby wyrazić się. Potrzebne ja to czuję panu
się,
jeszcze?
Oczywiście, ja się czuję jak wieczny student, który studiuje już 48 semestr może. Liczę ten swoją aktywność studencką jeszcze jak pracowałem jako profesor i dalej studiuję, tylko w tej chwili zadaję sam sobie te zadania domowe, na które odpowiadam, albo te zadania domowe to są tematami z konkursów. Tematami konkursów bardzo często są problemy, które powstają na bieżąco w tej chwili, odnoszące się do świata socjalno-polityczne i to mnie po prostu w jakiś sposób nastawia do tego, żeby właśnie również wykonać coś na ten temat.
Takim tematem, który jest, jakby się przejrzeć pana twórczości, ciągle obecny, a teraz może nawet bardziej intensywnie, to jest wojna. Tak jak pan powiedział, komunizm i nazizm to są takie struktury, które pana nawet powiedziałabym przerażają. Ale pan tą wojną się zawsze zajmował. To jakoś tak szczególnie pana boli, czy po prostu rozumie pan, jak to wielkie zło jest?
Ja myślę, że to wszystkich boli, tylko mnie może o tyle bardziej, dlatego że pochodzę z kraju, w którym byli Rosjanie, był ten totalitaryzm rosyjski i później pojechałem do Niemiec i w każdym razie zobaczyłem, że ta wojna mnie zaczęła gonić. Jest to możliwe, że Rosjanie zajmą Berlin na przykład. To jest tak niedaleko.
Tak.
I wydaje mi się, że też o to chodzi, że ja przewidywałem, że tak się stanie. Na przykład zrobiłem kiedyś taki Walk of Fame, Aleję Wstydu, w której inspiracją była Aleja Gwiazd w Hollywood i po prostu tam umieściłem czerwone gwiazdy, na które były nazwiska czerwonych dyktatorów z trupimi czaszkami. I po prostu to było tyle lat temu i ja wiedziałem, że to wróci.
To jest wciąż bardzo aktualne. Zresztą,
I dochodzą nowe nazwiska do tego. Putin doszedł do tej mojej Alei Wstydu, Alei Hańby, właśnie jako nowe nazwisko.
I tak swoją drogą to ta Aleja Hańby też powstała jakby w drodze do przełomu, gdzie będzie można we wrześniu pana wystawę zobaczyć. Tak. Panie profesorze, chciałbym się jeszcze zapytać, czy pan korzysta ze sztucznej inteligencji? Czy ona jest panu potrzebna w pana pracy, bo oczywiście jeżeli chodzi o przestrzeń internetu, komputerów, to pan się dobrze w tym porusza, ale czy sztuczna inteligencja współgra z panem?
Ze mną nie. Kiedyś syn mi przysłał portret mój zrobiony sztuczną inteligencją na podstawie właśnie wrzucenia do sztucznej inteligencji jakichś danych o mnie i sztuczna inteligencja wyszukała to, ale w każdym razie to byłem ja, ale wyglądałem jak z plastiku, jak jakaś ze świecy zrobiony po prostu. To byłem ja i nie byłem ja. Ja z tego nie korzystam. Mi się wydaje, że ja już nie muszę korzystać ze sztucznej inteligencji.
A studenci, nie sądzi pan, że studenci czasami korzystają?
To pomaga, oczywiście, że to bardzo pomaga. Ja nie neguję sztucznej inteligencji, ale uważam, że nie należy być niewolnikiem sztucznej inteligencji. I jeszcze dodam, że przecież nawet sztuczną inteligencję stworzyła prawdziwa inteligencja, czyli
ludzie. A ona nie jest zagrożeniem dla plakacistów?
Jest, oczywiście, bo na przykład wszelkiego rodzaju instytucje, jakieś małe biura, po co mają dawać zlecenie jakiemuś plakaciście, jak wrzucą parę danych na temat tego, co robią, tego, co lubią, co im się podoba, im wyskoczy logo. Na gusta takich ludzi, którzy się nie znają na przykład, to będzie do przyjęcia. Także to może powstawać, ale zresztą nie tylko jeżeli chodzi o grafik. Zawód grafika jest szczególnie zagrożony właśnie przez sztuczną inteligencję, bardziej niż inne zawody. Tak się akurat stało. Także, ale z kolei jest to fajna sprawa, bo za pomocą sztucznej inteligencji można stwarzać ludzi, którzy już nie żyją na przykład. Można słuchać koncertów gwiazd czy jakichś ludzi, Elvisa Presleya na przykład, których dawno już nie ma, a można słyszeć ich głos. Zresztą nawet widzimy w polityce na przykład w filmikach krótkich, w których się wkłada w usta kogoś słowa, których on by w życiu nie wypowiedział. Prędzej by harakiri popełnił, harakiri w sensie politycznym mówię,
no tak,
a to tak
to
szybko można zrobić za pomocą sztucznej inteligencji.
No to jest trochę niebezpieczne w gruncie
rzeczy.
To jest
niebezpieczne, ale to jest twórcze, ale to jest fajne też z drugiej strony, bo to jest twórcze.
Z jednej strony pan mówi, że to jest zagrożenie, ale z drugiej strony twórcze, to nie wiem, jak sobie z tym poradzić, ale...
No to już nie jest mój problem po prostu, bo sztuczna inteligencja mi już nie grozi, młodym ludziom grozi, ale ja myślę, że ludzie znajdą na to jakieś rozwiązanie. Kiedyś był taki western pod tytułem Świat Dzikiego Zachodu, w którym właśnie był przedstawiony problem sztucznej inteligencji w takim miasteczku, do którego przyjechali ludzie, którzy chcieli przeżyć przygodę Nowego Zachodu do miasteczka na Dzikim Zachodzie, ze współczesnego Nowego Jorku, i roboty się zbuntowały i zaczęły do nich strzelać po prostu, a same były nieśmiertelne. Także to były lata 70. Ten problem już był wcześniej po prostu. To znaczy problem sztucznej inteligencji i walki ze sztuczną inteligencją, tych różnych androidów i tak dalej. To nie jest nowe, tylko teraz przybiera większą formę, ale przecież my jesteśmy na początku. To przyjmie tak kolosalne rozmiary. Nawet niewyobrażalne, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak kolosalne mogą być to rozmiary, jak ta sztuczna inteligencja się jeszcze bardziej rozwinie.
Ale mimo to mam wrażenie, że jednak pan wierzy w siłę swojego umysłu i umysłu ludzkiego.
Wszyscy muszą wierzyć. No ja już powiedziałem, sztuczną inteligencję stworzyli ludzie, także...
Panie profesorze, w takim razie zapraszam już na 2 września do Centrum Dialogu Przełomy. Tam pana najnowsza wystawa.
Pod tytułem Zło. A propos tego, co się dzieje na świecie i w związku z 80. rocznicą zakończenia II wojny światowej.
Jak nie potrafimy tego też do końca docenić. Bardzo dziękuję. Moim Państwa
gościem
dzisiaj był profesor Lex Drewiński, plakacista, grafik i twórca logosów, a także znaków graficznych. I proszę Państwa, to jest szczecinianin. Nie tylko z urodzenia, ale także z zamieszkania.
Prawdziwy,
bardzo dziękuję.
Nie sztuczny.